Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie i zapraszam. Ruszyło Biennale Traffic Design i o tym festiwalu dziś porozmawiamy, a także o zbliżającym się 6. Festiwalu Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Andrzej Żak,
Iwona Borawska
i witamy serdecznie naszych gości. Marek Brandt,
dzień dobry.
Pomysłodawca, organizator Festiwalu Kultury Żydowskiej Zbliżenia, którego 6. edycja się zbliża i o niej dziś będziemy mówić w bardzo licznym gronie. Są z nami pani Paulina Porszkę i pan Maciej Kasprzak z Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Dzień dobry.
I mamy też plon ich pracy, no wspólnie z innymi muzykami, czyli płytę Akademia Muzyka Judaica, której fragmenty zostaną zaprezentowane i której promocja odbędzie się w ramach festiwalu, więc o tym projekcie porozmawiamy. Porozmawiamy także o sztuce, której
czytanie pierwsze
Bajt Cafe, tak, Marka Branda, właśnie w ramach tego festiwalu, a w której to sztuce jedną z głównych ról, może główną się okaże, gra Magdalena Bochan-Jachimek, która też jest z nami. Dzień dobry. Witam serdecznie. No i pani Katarzyna Sikora z Fundacji Kultury Zbliżenia, która także o całym festiwalu z nami porozmawia.
Dzień dobry.
Tymczasem jednak, jeśli ktoś ma czas, to jeszcze trochę go pozostało, żeby się zaangażować w bardzo bogaty program Festiwalu Zdarzenia, to można po pierwsze wybrać się do tak zwanego Fyrtla chyba, bo to tam chyba jest ulica Piotra 19, czy w każdym razie obejrzeć wystawę, a właściwie 3 wystawy, które już otworzyły Festiwal Biennale Traffic Design, no a potem brać udział we wszystkich zdarzeniach. I tu witam serdecznie, pan Jacek Wielebski jest z nami.
Dzień dobry.
Kurator, witam. No i artysta oczywiście też.
trochę też.
Pierwsze Biennale, bo organizowaliście przez lata Festiwal Traffic Design, zmieniając nam Gdynię, o czym nieraz mówiliśmy i z czym mieszkańcy Gdyni, a właściwie nie tylko, bo wszyscy, którzy tam bywają, mają do czynienia właściwie na co dzień. Teraz mamy Biennale, czyli większy oddech trochę między jednym a drugim projektem, ale też wydaje mi się, że troszkę inna, no, która przez lata dojrzewała. Koncepcja podejścia do przestrzeni miejskiej. Zapytaliście mieszkańców przedtem, prawda? Były badania prowadzone, czego by oni sobie życzyli.
Myśmy się formowali przez te kilka lat, żeby dojść do tej formuły, którą mamy dzisiaj. Mam nadzieję, że ona się sprawdzi. Już od zeszłego roku mówimy, dlaczego zmieniliśmy formułę z festiwalu, czyli z corocznej imprezy na Biennale. A między innymi to było przez to, że realizacje, które zaczęliśmy robić, czy które chcieliśmy robić, wymagały dłuższej drogi, zarówno jeśli chodzi o pozyskiwanie wszelakich zgód, czy robienie projektów, tak też produkcję, pozyskiwania partnerów do tych różnych projektów i przygotowania także dosyć szerokiego wachlarza, jeśli chodzi o spotkania i całą tą merytoryczną warstwę festiwalu, bo festiwal się dzieje właściwie na dwie części. Są to, jedna część to są te realizacje, które są co roku. Jest to kilka projektów artystycznych, które się pojawiają w przestrzeni publicznej i jest to ta warstwa merytoryczna, czyli są to spotkania, debata, show and tell. Będziemy pokazywać kilka filmów w tematyce zbliżonej do tematyki festiwalu, czyli związanych z architekturą i przestrzenią publiczną, designem przestrzeni publicznej.
Ja tylko przypomnę, a jeśli źle, to proszę mnie korygować, że zaczęliście właściwie od murali, to był wasz znak rozpoznawczy na początku, prawda? To była też taka główna forma działalności. W tej chwili mamy kierunek odwrotny, nie tylko walczycie z pastelozą, czyli proponujecie Gdynię bardziej stonowaną, że tak powiem, kolorystycznie, ale też i wycofujecie się z tych wielkich, jednak atakujących też oczy chyba tworów na budynkach.
To nie jest tak do końca. Myśmy zrezygnowali z murali, ale nie dlatego, że on nam się przestaje podobać, tylko po pierwsze dlatego, że festiwal od początku był naszą formułą autorską i każdego roku robiąc kolejną edycję staraliśmy się robić coś inaczej. W pierwszym roku zaprosiliśmy samych ludzi z Polski, później z Europy, później przyjeżdżali ludzie ze świata. W końcu przestaliśmy korzystać tylko i wyłącznie z rynku muralistów i zaczęliśmy do tworzenia murali zapraszać projektantów i te murale wykonywaliśmy sami. Być może był taki moment, gdzie zrezygnowaliśmy z wielkiego formatu, ale to nie była programowa rezygnacja, tylko raczej bardziej chwilowe zainteresowanie innymi formami, takimi jak szyldy, jak bramy, czyli troszeczkę zmniejszenie skali działania. Natomiast w tym roku wracamy z dużym formatem, natomiast nie jest to mural w takiej formie, jak znany jest z właściwie większości realizacji, nie tylko w Gdyni, ale w całej Polsce. Będziemy tworzyli właściwie całą dekorację fasadową, która jest malowana, ale nie jest to ślepa ściana, tylko normalna, właściwa fasada z oknami od strony ulicy i będziemy modernizować budynki, czyli nie robimy w tym roku żadnej ślepej ściany, nie korzystamy z jakichś błędów urbanistyki miejskiej, tylko staramy się poprawiać to, co jest i to, co jest zrobione, tak żeby to mogło być na długi czas.
Ale też eksponować chyba, prawda? Czasem jakiś detal albo walory architektury, ale w znacznym stopniu skupiacie się właśnie na detalu, na drobnych rzeczach, które myślę cieszą oko i tworzą klimat miasta, a Gdynia jest miastem szczególnym przecież także architektonicznie, jeśli o te detale chodzi. Proszę powiedzieć o swoim projekcie, który, no to jest modernizacja świetlna, tak? Lampy.
Myśmy przyjęli w ogóle taką nomenklaturę z tego względu, że skupiliśmy się na tym haśle modernizacji. Raz, że ono jest bliskie skojarzeniowo Gdyni, dwa, że jest też bliskie temu, co chcemy robić. Ja przeprowadziłem sobie taki eksperyment jakiś czas temu na sucho, bez realizacji, ale polegało na tym, że kiedy malujemy mural, na, powiedzmy mural, czy dodajemy rzeźby do przestrzeni publicznej, podnosimy jej wartość estetyczną? Jeśli wszystkim elementom z miasta przypiszemy jakąś tam ocenę od 1 do 10, to dodając mural, który jest super i dostałby 10 w tej skali, nie udałoby nam się tak podnieść średniej arytmetycznej danej przestrzeni publicznej, jak działając w taki sposób, żeby wyjąć z tej przestrzeni element, który jest najniżej oceniony i wymienić go na ten sam potrzebny, na przykład bramę, o wysokiej ocenie. Jakby w ten sposób łatwiej jest podnosić poziom tej przestrzeni publicznej, dlatego my modernizujemy istniejące rzeczy w tym roku, a nie dodajemy nowe obiekty. Stąd też nazwa modernizacja. Modernizacja świetlna to jest projekt mój. Ja jakiś czas temu sobie postanowiłem, że nie będę sam siebie zapraszał na swój festiwal. Jest to sytuacja, do której zostałem w pewnym stopniu zmuszony, z tego względu, że proponowałem ten projekt co najmniej kilku osobom, natomiast wszyscy od niego w jakiś sposób uciekali, a uważam, do tej pory uważam, że jest to bardzo potrzebny element w mieście i potrzebny temat do wzbudzenia dyskusji o tym, jak on powinien wyglądać. Mówimy tutaj o numerach porządkowych budynków.
Czyli te lampy przy klatkach schodowych, tak? Na których jest numer też budynku czy...
Kiedyś klatki. Było tak, że ten numer i lampka stanowiły jedną formę. Dzisiaj mamy tak, że lampka jest po to, żeby oświetlić komuś dziurkę od klucza, żeby oświetlić wejście do klatki schodowej, a numer jest wymagany urzędowo, musi być, często jest po prostu w zupełnie innym miejscu. Mamy jakieś fragmenty SIM-u, czyli systemu identyfikacji miejskiej, natomiast nie jest on poza paroma miastami w Polsce wprowadzony konsekwentnie, więc tworzy się chaos wizualny, bo każdy administrator ma swój layout czy swój design na te tabliczki. Jest dużo różnych rozwiązań. Kiedyś to było bardziej znormalizowane i staramy się nawiązać do tej tradycji. Te lampki się kiedyś nazywały numery milicyjne, ponieważ kiedy wprowadzono obowiązek posiadania tej numeracji, to chyba było egzekwowane przez milicję, także stąd ta nazwa. Teraz to się po prostu nazywa numer porządkowy budynku czy nieruchomości. Natomiast my nawiązujemy do formy przestrzennej, też technologii, robimy to w bardzo zbliżony sposób. Jednocześnie łączymy to z gdyńskim SIM-em, czyli nawiązujemy już do tego, co jest. Nawiązujemy do krajopisma, który już od przedwojny na bazie futury został skonstruowany i tabliczki z tymi szyldami, z tymi opisami ulic, na przykład w tym kroju zmodyfikowanej futury pojawiało się, także chcemy, żeby to nawiązywało do tego, co jest jeszcze do dzisiaj, do istniejącego SIM-u, też do pewnej tradycji tych trójkątnych lampek. No i wymienimy około 12 lampek w okolicach innych naszych realizacji, ale głównie na ulicy Mściwoja i Zgody.
To teraz już tak w skrócie, ale panoramicznie bym powiedziała. Mamy wystawę od 30, tak? Czy trzy wystawy właściwie?
Mamy trzy wystawy, tak? Jedną wystawą to jest taka zajawka, czyli tak to nazwaliśmy sobie, to jest po prostu prezentacja artystów, którzy u nas w tym roku robią projekty różnych realizacji. Około kilkunastu prac, wszystkie wykonane techniką śliodruku u nas w Tubazie. Druga wystawa to jest wystawa sześciu plakatów traktujących o gdyńskiej architekturze modernistycznej. Pojawia się hala, pojawia się wielki blok z ulicy Władysława IV oraz kilka innych mniej lub bardziej rozpoznawalnych obiektów architektonicznych. Ta wystawa jest autorstwa dziewczyn z studia projektowego LES z Gdańska. No i trzecia wystawa to jest wystawa Bloki Wizja Wiska. To są wizualizacje, one są trochę w konwencji takiej wizualizacji deweloperskiej, czyli to tak jak deweloperzy starają się sprzedawać wizualizację nowo powstających osiedli czy budynków, czy apartamentowców, tak myśmy pokazali, jaka jest nasza wersja, jak mogłyby wyglądać osiedla z okresu PRL-u, które dzisiaj są trochę...
za kolorowe.
Nawet nie chodzi o to, że za kolorowe. One były budowane i projektowane przez profesjonalnych architektów, projektantów. Mm-hmm. Natomiast dzisiaj są miejscami, gdzie których esteci nie chcą ruszać. Moje doświadczenie jest współpracy z architektami, którzy musieli podjąć się w ramach zlecenia zawodowego, podjąć się zaprojektowania na nowo, czyli takiej termomodernizacji tych osiedli, nie widzieli w tym fanu z projektowania. Nie czuli się powołani do takiej roboty. Chcieliby oni najlepiej by zaprojektowali nowy budynek, trochę gardzili tą architekturą. Także wydaje mi się, że takie podejście od razu dyskwalifikuje możliwość zrobienia dobrej realizacji i podniesienia walorów estetycznych tego miejsca, tylko jest to takie najłatwiej, w taki sposób najłatwiej, najkrótszą drogą po prostu projektanci chcą odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców i najczęściej po prostu schlebiają najgorszym gustom. I...
Stąd pasteloza, tak?
Tak, natomiast postaram się tego terminu nie używać, dlatego że on jest bardzo stygmatyzujący i oceniający. My sami, tworząc debatę, która wydaje mi się będzie jednym z kluczowych takich merytorycznych eventów na naszego tegorocznego Biennale, sami staram się kontestować swoje podejście, czyli tak jak pani powiedziała wcześniej, dążenie do jasnych, stonowanych elewacji. Natomiast wiemy, że to nie jest jedyne dobre rozwiązanie. Albo przynajmniej zadajemy sobie to pytanie, czy to jest jedyna dobra droga i czy można kolorowo, a dobrze? I na pewno można, tylko jak? Będziemy o tym dyskutować na debacie.
6, tak?
Debata bodajże jest 9 w GCF, czyli Gdyńskim Centrum Filmowym. Robimy ją razem z Weekendem Architektury i jest kupa fajnych gości, także zapraszam na ten event.
Są też projekty edukacyjne, będzie gra miejska. Powiedział pan, no siłą rzeczy trochę więcej o swoich, że tak powiem, lampach, ale są też kratki wentylacyjne i parę innych rzeczy. Jest też instalacja Zarzuć gęślą jaźń, tak?
Tak.
Tak. Oskara Zięty i Mariana Misiaka, także będzie można szukać tych różnych waszych śladów. Czy już coś jest w przestrzeni miejskiej, kiedy to się zacznie pojawiać?
Pojawiły się pierwsze kratki. Malujemy w tym momencie blok i jest montowana jedna z realizacji na Zygmunta Augusta. Technologicznie chyba najbardziej zaawansowana i wymagająca realizacja w naszej historii. Robimy ją z firmą Paradyż, która wyprodukowała nam tą płaskorzeźbę. Jest to po prostu płaskorzeźba ceramiczna na fasadzie całego budynku. Także dosyć spore wyzwanie i jest to wszystkie te trzy projekty są w trakcie realizacji, montażu, tworzenia.
Festiwal Biennale Traffic Design trwa do 15 września.
Tak.
Także zapraszamy do śledzenia na stronie waszej. Myślę, że wszystkie podstawowe informacje można znaleźć o realizowanych projektach, o spotkaniach, o debatach, o grze miejskiej, o działaniach edukacyjnych. Serdecznie dziękuję, Jacek Wielebski, kurator przedsięwzięcia. A my zbliżamy się coraz bardziej do Festiwalu Zbliżenia i już teraz prezentacja fragmentu płyty Akademia Muzyka Judaica. Piąty utwór Horizont to jest kompozycja obecnej tu pani Pauliny Porszkę, tak?
Tak.
To może proszę samej zapowiedzieć krótko jednym zdaniem temat, tytuł, co znaczy?
Tak, jest to moja impresja, jakieś takie odczucia, które miałam pewnego poranka, jak właśnie wstawałam z łóżka i widziałam horyzont przede mną i gdzieś tam to wszystko, co się budziło do życia, jakieś organizmy poszczególne, różne elementy, które zwracały moją uwagę. No i tak powstał właśnie ten utwór.
To fragmentu. Z góry przepraszam, że fragmentu, ale fragmentu posłuchamy.
Zapraszam.
Reklama. Kochasz swój ogród? Zadbaj o niego już przed jesienią. RENK po raz ósmy zaprasza na jesienny kiermasz ogrodniczy Jesień w Ogrodzie. Rośliny, środki do ich ochrony i porady. Prosto od fachowców i producentów. Już 8 i 9 września od 10 do 18. RENK Gdańsk-Osowa, Wodnika 50. Zapraszamy. Poleca Radio Gdańsk.
Jaki jest twój ulubiony dzień tygodnia?
Jak to jaki?
Super wtorek!
Czyli wtorek?
Stary, skoro super cena na super film w super kinie, to super wtorek!
No raczej.
To jasne. Wtorek z super ceną w kinie Helios. Teraz bilety na filmy w każdy wtorek tylko po 14 zł.
Nie czekaj do środy.
Kino Helios zaprasza! Reklama.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk, a w nim posłuchaliśmy fragmentu jednego z utworów, które zmieściły się na płycie Akademia Muzyka Judaica. O tym projekcie teraz porozmawiamy i o całym Festiwalu Kultury Żydowskiej i Zbliżenia, który to festiwal właśnie w swoim programie zamieścił premierę, promocję tej płyty, Marek Brandt.
Tak, to będzie premiera i promocja jednocześnie. To jest druga, ja bym powiedział, druga edycja takiego projektu, który zrealizowaliśmy wspólnie z Akademią Muzyczną. Projekt polega na tym, że studenci różnych wydziałów naszej Akademii wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Ignacego Wiśniewskiego i Pawła Zagańczyka. I celem tychże warsztatów było przygotowanie koncertu, którego utwory będą inspirowane tematyką, muzyką, znaczy szeroko pojętą tematyką żydowską. Mhm. I wbrew takim może stereotypowym oczekiwaniom, że będą to utwory inspirowane, czy nie wiem, czerpiące tematy z takich, nie wiem, popularnych tematów jak Tumba Lalajka, czy muzyka taka folkowa, raczej poszliśmy w taką muzykę jazzową. Mhm. I bardzo ciekawa płyta z tego nam się ukazała. Tutaj mamy w studio właśnie dwójkę studentów, którzy brali udział. Może oni coś o tym opowiedzą, jak się tym znaleźli. Ja tylko powiem, że dla mnie jest to dość istotny projekt, bo jakby z jednej strony pokazuje, że festiwal wychodzi trochę poza ramy naszego jakiegoś tutaj środowiska. Wchodzimy w środowisko artystyczne, młode, studenckie i w przyszłości planujemy ten projekt rozwinąć w jakimś takim kierunku międzynarodowym.
Mhm. Jak przebiegał proces twórczy? Jak rodziła się ta płyta?
Tak naprawdę bardzo wiele rzeczy powstało na samych próbach. My przychodziliśmy z gotowymi pomysłami, aranżacjami, ale gdzieś tam każdy dodawał coś od siebie i To, że też znamy się z uczelni, jesteśmy wszyscy przyjaciółmi, myślę, że stworzyło jakąś taką bardzo fajną atmosferę, warunki do tego, żeby właśnie współdziałać i zrobić coś takiego od serca.
Ale pani przynosiła swoje kompozycje? Jak to było? Czy to też w jakichś takich warsztatowych próbach
ja
się tworzyło?
Przynosiłam swoje kompozycje. Właśnie dwie moje kompozycje, które znalazły się na tej płycie, jakby wiedziałam, że są jakimś dobrym wyborem. Jeden faktycznie jest bardzo w klimacie osadzony. Drugi, ten, który mieliśmy okazję usłyszeć, jest jakby gdzieś tam moją impresją taką bardziej osobistą, a właśnie Eufemik, ten drugi, no to on jest już taki faktycznie inspirowany klimatem żydowskim. Jakby chciałam bardzo oddać jakby to piękno całych wszystkich elementów takich, które gdzieś tam może najbardziej mi zapadły w sercu, w pamięci.
Ale tylko muzyki, czy i obrazy na przykład twórców, nie wiem, sam klimat?
Muzyki, ale bardzo porusza mnie emocja, którą właśnie muzyka klezmerska niesie. Jakby nie jestem pewnie w stanie do końca zrozumieć tej historii, nie będąc osobą pochodzenia żydowskiego, ale porusza mnie to głęboko właśnie. Czytałam dużo historii na temat Żydów i jakoś tak bardzo mnie po prostu porusza ta emocja. Wszystkie te elementy, jakieś takie frazowanie różne, stricte też muzyczne rzeczy bardzo mnie poruszają. I klimat, i egzotyka.
Pan Maciej Kasprzak. Akordeon.
Tak.
Tak?
Tak. Akordeon to jest instrument, który myślę, że w tej muzyce klezmerskiej, żydowskiej jest bardzo silnie zakorzeniony. I jeżeli spojrzymy na instrumentarium zespołów grających właśnie muzykę żydowską, myślę, że w większości przypadków ten akordeon się jednak tam znajduje. Mamy w Polsce wiele wspaniałych zespołów, które grają taką muzykę i które też dla mnie osobiście były istotne w moim rozwoju muzycznym, ponieważ jeszcze zanim przyszedłem na studia do Akademii Muzycznej w Gdańsku, już słuchałem tej muzyki i była ona mi naprawdę bardzo bliska, dlatego jakby możliwość wzięcia udziału w takim projekcie, w festiwalu, poznania organizatorów, współpracy, prawda, tutaj z innymi muzykami, to było bardzo, bardzo dużo.
Ale to nie jest twoje pierwsze doświadczenie z tą muzyką i z tym tematem, bo przecież brałeś udział w projekcie Radia Gdański Teatru Miniatura, czytanie próby czytanej Dybuka i grałeś tam na żywo, jak gdyby ilustrując to wszystko, co się tam dzieje.
Tak, i to było takie, tu od kiedy jestem w Gdańsku, to było pierwsze moje takie bardzo duże zbliżenie do tego tematu. Bardzo, bardzo mile to wspominam, że mogłem jakby właśnie napisać tę muzykę oraz ją wykonać na żywo razem z aktorami.
Jeszcze posłuchamy dzisiaj fragmentu na pewno tej płyty, ale tymczasem zbliżmy się do Byte Cafe, dramatu, najnowszego dramatu Marka Branda, który wziął udział i zakwalifikował się do drugiego etapu Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i który, jak rozumiem, czeka na swoją premierę teatralną, taką pełnowymiarową, ale w tym oczekiwaniu mamy okazję się z nim już spotkać w takiej próbie czytanej.
Tak, ja jestem laureatem stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w tegorocznej edycji. Zgłosiłem to do realizacji. Chciałem to połączyć jednocześnie jakby z festiwalem. Nie udało nam się z pewnych różnych względów wykonać pracy pod tytułem premiera pełna tego spektaklu, ale postanowiłem doprowadzić do przynajmniej upublicznienia tego, że dramatu. I stąd właśnie to, że jest on w programie. Beit Cafe to jest po hebrajsku kawiarnia albo dom kawy. To taki dla mnie przewrotny troszeczkę dom, w którym dzieją się dziwne różne rzeczy. A główną bohaterką jest kelnerka Nera, którą czytać będzie, a mam nadzieję, że i w przyszłości grać również, Magda, będąca tutaj z nami w studio. A szukałem właśnie aktorki z takimi predyspozycjami. Z jednej strony bardzo spokojnej, z drugiej strony bardzo takiej, powiedzmy sobie,
nieprzewidywalnej do końca.
Petardy, jak to się mówi, takiej, która potrafi, ma ogromną skalę możliwości, sytuuje się w dwóch, że tak powiem, przeciwległych biegunach, od takiej, powiedzmy sobie, subtelności aż do takiego, aż do takiej dzikości pewnej. To taka ta rola jest.
No na dzikość czekam. Ale tak?
Ja bardzo dziękuję za miłe słowa. Ja bardzo z wielką radością i nie mogę się doczekać naszej pracy, bo jak Marek do mnie zadzwonił i zaproponował mi, wyślę ci tekst, przeczytaj, powiedz, czy chcesz w tym wziąć udział. Przeczytałam to i miałam taki w mordę, tak, bo jest tam, no tam się dzieje, tak, jest, dzieje się nie do końca, są pewne rzeczy, które są niezrozumiałe i ja mam swoje pomysły, nie mam pojęcia, czy to Marek miał na myśli, jak to pisał, może się okazać, że absolutnie nie, ale tym fajniej będzie na przykład, tak mi się przynajmniej wydaje, no tam dzieje się, jest ciekawie, jest różnie, ja jestem bardzo ciekawa pracy, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na próbę czytaną, tudzież czytanie performatywne, tudzież jakkolwiek to się nazywa i również mam nadzieję, że będziemy kiedyś mogli zrobić pełne wystawienie tego dramatu, bo tam jest też taki mistycyzm fajny, moim zdaniem przynajmniej.
Tak. Nie znam tekstu jako tekstu, znam opis, dość obszerny, ale i tak się waham, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć.
Można,
ale to
powiedzieć
nie jest zwykła
wszystko
kelnerka,
dlatego, co? Że jest to na tyle otwarta forma, że każdy sobie w jakiś sposób będzie chciał to zinterpretować. Ja też wielu rzeczy nie odkrywam tutaj wprost. Tam jest dość istotna taka postać kobiety, która się pojawia w pewnym momencie tego dramatu, przychodzi. Ja jestem ciekawy, jak ona zostanie odebrana. Jak objaśniłem to aktorom na próbie, co to jest za postać, to widziałem.
I miałem takie, co? Totalne, nie, bez sensu, po co mi powiedziałeś?
Totalne zaskoczenie. Ale to jest moja
mówisz o tej kobiecie cierpiącej na amnezję?
Tak, jest ona tam...
Która zapomniała, kim jest, tak naprawdę.
Tak. I ona ma pewną misję, znaczy jest cały czas obecna w naszym życiu.
Aha. A kelnerka czyta, myśli, tak?
Czy w ogóle pracownicy tejże restauracji mają dar odczytywania cudzych myśli, ale tylko tych, którzy tam mają wejść do tej kawiarni.
Czy chodzi o tę kobietę, która ma przyjść w kapciach, żeby nie stukała aptosami wcześniej?
Na przykład. Nie.
No proszę.
Nie, no próbuję coś tam wydedukować, no nieważne. Nie drążę tematu. No,
ale jest to takie miejsce gdzieś poza światem,
tak,
za
nie
światy
jest to,
takie
nie jest
jakieś.
To zwykła kawiarnia.
Nie jest to zwykła kawiarnia.
Nie jest to, nikt, kto nie ma tam trafić, tam nie trafia. I to już samo...
Jakby takie pewnego rodzaju przeznaczenie. Jest to miejsce, w którym pewne rzeczy mają zostać naprawione lub poprawione. Natomiast no, pewnego
taki
dnia...
Taki przedsionek do wyjścia, przedsionek albo tu, albo tak tu.
I pewnego dnia coś się nie udaje. Instrukcje się po prostu nie zgadzają z tym, co się dzieje.
I my musimy sobie radzić, bo trzeba dodać, że jeszcze jest kelnerka Nera, też jest Ned, którego będzie grał Marek i no oni muszą, że tak powiem, się też odnaleźć w tej sytuacji, gdzie zazwyczaj są, wiedzą co robią, bo mają pewne dodatkowe, powiedzmy, umiejętności, a tu się okazuje, że nic nie jest tak,
to
jak powinno.
Schemat życia im się zaburza po prostu.
Dosyć.
No jakieś działalności, funkcjonowania. A szef co? Niedostępny czy milczący?
Szefa nie ma. Szef
to odwieczny problem tego
godot,
świata.
Szef jest jak godot, tak. Trochę, tak. Zaraz przyjdzie, albo...
Bo już
jest
był.
U siebie. Jest u siebie.
Tak. Szef jest u siebie po prostu.
Szef jest u siebie i proszę mu nie przeszkadzać.
Ja wspomniałam, że to przebogaty, naprawdę tak uważam, program całego tego festiwalu i trochę mi się jakoś rymuje z tym waszym Bite Cafe Mój Mały Gdańsk Jakuba Skrzypczaka, ale nie wiem, czy dobrze, bo on jakieś takie projektuje swoje pośmiertne mieszkanie, tak?
Tak. Tak, są bardzo małe, ale on też jest minimalistą. Zresztą uważa, że po śmierci nie potrzebne nam jest wiele miejsca i to, co projektuje, może będzie chciał rozszerzyć na, że tak powiem, deweloperkę pójść, nie wiem. A w każdym razie odbędzie się taka wystawa podczas festiwalu. Myślę, że taka bardzo intymna, a też taka, no nie wiem, jak to nazwać, Kasia.
Bardzo proszę. Metaforyczna Sikora, taka... bliżej mikrofonu i proszę powiedzieć, jak to nazwać, ja nie wiem.
Myślę, że dobrze, że Kuba to nazwał. To jest taka meta-architektura i rzeczywiście po śmierci Kubie najbardziej są potrzebne tak naprawdę książki. One tam wciąż nadchodzą, bo ta wystawa jest już jakoś w trakcie przygotowywania. Te dostawy gdzieś wciąż są, więc to jest takie ciekawe odnośnie samego też artysty, że Kuba nie tylko jest wybitnym grafikiem, ale też jest autorem różnych książek i tak naprawdę stwarza taką swoją przestrzeń, taką, która dla niego byłaby najciekawsza, być może po śmierci, najbardziej wygodna, odpowiednia.
No i planuje na wieczność, tak, stąd tak. Ta ilość książek, prawda, żeby on zawsze nie nudzi, i nie kataloguje, no ja to wiem, bo przeczytałam, takie, taka jest jego propozycja w tej chwili, nie kataloguje, żeby szukać, żeby po tych regałach tam biegać.
No co, książki
biegać.
Dlatego, że są zapisem pamięci, przekazem? Wiesz, po prostu, żeby zająć swój czas
w wieczności. Jak się spotykasz z książką, powiedzmy, jak czytasz, to tak naprawdę spotykasz się z człowiekiem, który te słowa tam zamieścił, więc on cały właściwie ludzki kosmos...
No ale też
kosmos...
z wykreowanym światem zależy, co czytam. Sobie ten świat układam po swojemu, jak czytam.
No w każdym razie, jeżeli to ma być ta właśnie wieczna samotność w tym mieszkaniu przyszłym, prawda, które jest podobno ma być... Bardzo mnie ten pomysł uderzył. Podobne do tego mieszkania, które sobie tu zbudowaliśmy. No to dla mnie to też jest chyba najlepsze wyjście. To trochę tak jak w tym wierszu, prawda, o Urszulce, która czeka na swoich rodziców i sprząta ten swój domek. Przepraszam za dygresję, ale mówimy o literaturze, a wybitny pisarz, powieściopisarz z Izraela przybędzie, tak?
Tak, będziemy mogli się spotkać z Meyerem Szalewem, który obok Zerui Szalew, Amosa Oza, Edgara Kereta i Grossmana to w tej chwili czołówka izraelskiego pisarstwa. Wydawnictwo Marginesy wznowiło jego dwie książki, które były kiedyś już wcześniej wydane, mianowicie Rosyjski romans i Dwie niedźwiedzice. I z tej okazji jakoś udało nam się nawiązać kontakt z Meyerem i zaprosić go do nas tutaj, żeby o tej książce opowiedział. Takie spotkanie z autorem promujące jego twórczość. Naprawdę wspaniała książka opowiadająca o osadnikach budujących państwo Izrael. Ten rosyjski romans, to w ogóle już jak się zaczyna czytać tą książkę, pierwsze zdanie, to człowiek cały czas, nawet jeżeli nie ma czasu w tej chwili, tak, to przeczytałem pierwsze zdanie i wiem, że mam teraz bardzo dużo różnej roboty i cały czas ja myślę o tym, kiedy ja będę mógł do tej książki wrócić, żeby przeczytać to drugie zdanie. To spotkanie będzie oczywiście prowadzone w języku polskim, ale będziemy mieli tłumaczkę Magdę Sommer, która będzie rozmawiała z Meyerem po hebrajsku, żeby to zachować ten klimat tego spotkania z pisarzem izraelskim. Po angielsku byłoby trochę, może by było fajne, ale ciekawsze będzie jednak w języku narodowym.
W każdym języku trochę inaczej się myśli, tak, chyba jednak też.
Tym bardziej, że Magda, która będzie tłumaczyła to spotkanie, wcześniej tłumaczyła jego pierwszą książkę wydaną w Polsce, czyli Moja babcia jest z Rosji, a jej odkurza ze Stanów Zjednoczonych. Tak. Taki tytuł.
Jestem jeszcze przed lekturą tej książki, ale już sama okładka i tytuł po prostu aż nie mogę się doczekać.
Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Ono odbędzie się w siedzibie naszego partnera, czyli w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Manhattan w sobotę 15 września. W ogóle mamy, tak jak powiedziałaś, dość duży ten program. On się nam w tym roku zrobił taki bardziej muzyczny. Mam dużo muzycznych punktów. Promocje płyty Marii, Kaima i Miro. Koncert właśnie w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej. Mamy przepiękny koncert Karoliny Skrzyńskiej z takim programem Ben Kenisz. To jest przepiękne piosenki, takie przeplatające się folk, folkowe, ludowe, polskie, inspirowane muzyką i kulturą, tradycją żydowską. Będziemy mieli koncert, który Mariaka przygotowuje, inspirowana tekstami poetów, którzy zmuszeni byli w 1968 roku wyjechać, czy w 1968 roku i trochę później. Się nazywa Rytm 19 na 68. No poza tym tradycyjnie będą warsztaty, będą spotkania, no może Kasia teraz...
A ja jeszcze tylko, pani Kasiu, tak, ale bo wiem, że Magda, nie wiem, czy chyba, że zmieniłaś zdanie, się na pirografię wybierała, tak?
Tak, tak, znaczy wybieram się dalej, mam nadzieję, że mi się uda, bo były zapisy od wczoraj.
Czy nie grozi to piromanią w przyszłości?
Nie.
Ale też będzie gorąco.
Ja będzie gorąco, znaczy mnie bardzo zaintrygowała nazwa Szczęście wypalane w drewnie i właśnie mam taki, Boże, co to jest? I ja muszę na to iść, więc tak i jak czytałam, w związku z tym, że będę częścią festiwalu, to sobie poczytałam, co będzie. Miałam, Boże święty, czemu ja nie mogę iść na wszystko?
No prawda?
Niestety doba ma...
Przeczytać to godzinę trzeba, żeby ten program przeczytać.
Ale bardzo dużo jest ciekawych rzeczy i myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie.
Mhm. Będziemy mieli jeszcze, powiem jeszcze może o filmie Nie płacz, kiedy odjadę, dość istotnej pozycji tego naszego festiwalu. To film o Wandzie Sierackiej, właśnie autorce słów Nie płacz, kiedy odjadę.
Którą tu piosenkę śpiewa Marino Marini.
Tak jest.
Nie płacz.
Nie płacz, kiedy odjadę.
I zapraszam serdecznie. Będzie również spotkanie z producentem, a jednocześnie synem Wandy Sierackiej, Zygmuntem Sierackim, który specjalnie tutaj przyleci do nas z Australii i ten film wyprodukował. I, no i na razie tyle ja mam.
Ja może powiem też o takim ważnym aspekcie tego festiwalu. Mianowicie jedną z misji Fundacji Kultury Zbliżenia jest to, żeby wspierać rozwój artystów tutaj z Trójmiasta, z naszych stron. I w ramach festiwalu będzie wystawa Dwa pokolenia Irena Anna. Ania Molga, która jest tak naprawdę, nie jest jakby w fundacji oficjalnie, ale wspiera nas od początku, jest też autorką naszego logotypu, odkryła gdzieś podczas przeprowadzki ukryte prace malarskie swojej mamy i je odświeżyła, przygotowała do tej wystawy i też z tym zestawi swoje prace, bo jej mama, Irena, była jakby taką pierwszą osobą, która wprowadziła ją w świat malarstwa. W ogóle rodzina Ani Molgi była bardzo taką artystyczną.
Rodzina artystyczna.
Tak, artystyczna. I bardzo, myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, bardzo ciekawie zobaczyć, jak te dwie panie ze sobą korespondują i jak to gdzieś dalej poszło. A drugą rzeczą, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest już wspomniany promocja i koncert Mai, Miro i Marika, muzyka do zaginionego filmu, bo tutaj robimy taką pętlę. Podczas drugiej edycji festiwalu dziewczyny właśnie przygotowały tą pozycję i wtedy odbył się taki koncert, pierwszy koncert muzyki do zaginionego filmu Idisz. Od tego drugiego festiwalu dziewczynom udało się zebrać fundusze na to i wyprodukować płytę, której premiera jakby, może nie premiera, ale promocja na tym szóstej edycji się odbędzie, więc gdzieś te rzeczy, które zaczęliśmy wspierać, zapraszać, one się pojawiają, one są zapisywane, pokazywane jeszcze raz naszej publiczności i bardzo się z tego cieszymy, że w ten sposób wspieramy też trójmiejskich artystów.
Znaczy staramy się, żeby ten program był budowany właśnie poprzez naszą współpracę ze środowiskiem Trójmiasta. Stąd Akademia, stąd artyści gdańscy, stąd plastycy, wykładowcy. Oczywiście wiemy, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego ogarnąć tylko własnymi siłami i też... żeby zrobić troszeczkę takiego fermentu i też zaprosić troszeczkę spoza Gdańska innych, żeby też pokazać innych nam, a nam nas innym.
Jak rozumiem, trwają próby do tej nie premiery, ale premiery czytanej, powiedzmy, tak?
Tak.
Sztuki. Czego my się tam możemy spodziewać w sensie takim, czy to ono nas opowie właśnie coś o naszym, nie wiem, życiu pośmiertnym, czy nas przestraszy, czy nas rozśmieszy, czy...
No ja nie wiem.
Co nam wyjdzie, to nigdy nie wiadomo. To
może tylko
wiemy,
teraz,
to się dowiemy. Do końca,
o czym rozmawiacie, wydaje... próbując, poza tekstem jakby? Prowokuje jakieś tematy?
Ale mi się wydaje, że odpowiadając na to wcześniejsze pytanie, takie ja mam wrażenie, nie wiem, czy to tak wyjdzie, ale Ja bym chciała chyba, tak jak sobie czytałam, że żeby ten tekst w widzach, słuchaczach wywołał coś takiego, co we mnie wywołało, jak go przeczytałam. Taką rozkminę w zasadzie, o co chodzi mi i o co chodzi, i co ja tu robię, gdzie robię. Znaczy, bo co ja tu robię, gdzie jestem, o tak. Taką ja miałam trochę przez nich, tak? To, co się z nimi dzieje i właśnie w jakiej oni są w sytuacji i gdzie muszą w pewnym momencie się odnaleźć i zmienia im się, tak? No bo im się zmienia.
Zmienia im się i też im się zmienia pewne postawy, bo do tej pory są takimi konkretnymi osobami, mają zrobić to i tamto. Owszem, bywały kiedyś trudności, ale zawsze to się jakoś układało, to było zapisane w instrukcji, to się udało zrobić. Ciężko, a tutaj nagle mamy, kurczę, mało tego, że nie wiemy, co się dzieje, to jeszcze nikt nam nie chce powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. I teraz z nas zaczynają wychodzić pewne rzeczy, które są gdzieś tam głęboko ukrywane w naszej jakiejś takiej podświadomości. To nagle, to ja tak? No dobra, to ja tak
jestem. Trzeba podjąć decyzję.
Przestajecie się kontrolować po prostu.
Tak, są takie momenty, kiedy tak.
To też, tak. Ale też odkrywamy siebie. Tak, bo sytuacja, która jest czymś...
Ale nie sami dla siebie, tylko wobec siebie, co? Czy
sami dla siebie też, wydaje mi się. To jest to.
Ciekawe, czy tak też było w czasie nagrywania tej muzyki, tworzenia tej muzyki, Akademia Muzyka Judaica? Pewnie tak. Zawsze to jest tworzenie, to jest odkrywanie trochę siebie, co?
Tak,
chyba tak. To jeszcze na zakończenie, jeśli pozwolicie. Mam nadzieję, że ta płyta jakoś będzie mogła istnieć w salonie artystycznym. Na przykład też.
W festiwalu będzie można bardzo tanio kupić.
Będzie koncert?
Będzie koncert. Płytę będzie można dostać przez cały czas. Coś powinienem powiedzieć o tej płycie jeszcze?
No
co?
Że jest.
Że zapraszamy, wydana, tak.
Przez nabycia też tej płyty oczywiście.
Festiwal Zbliżenia i Akademia Muzyczna to firmują, Akademia Muzyka Judaica i fragmencik króciutki pieśni o Ogrodzie Eden Marka Czerniewicza, znakomitego naszego kompozytora, profesora, czyli ostatni, dziewiąty utwór na tej płycie i tu mam nadzieję, że w tym fragmencie gdzieś usłyszymy pana Macieja Kasprzaka, który gra na akordeonie. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Maciej Kacprzak, Paulina Porszkę, Magdalena Bochan-Jachimek, Marek Brandt, Katarzyna Sikora. No i był też z nami Jacek Wielebski, ale pobiegł robić swoje lampy. Traffic Design. Do usłyszenia. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.